polska. Pani doktor jest europeistką, ale jest także historykiem, doktorem historii sztuki. Ukończyła studia zarówno na Uniwersytecie Florenckim, jak i na Uniwersytecie Warszawskim, we francuskiej Sciences Po i na Uniwersytecie Oksfordzkim. Także jest najlepiej przygotowaną osobą, żeby wprowadzić nas właśnie do tego tematu, do którego za chwilę przejdziemy. Ja też chcę jeszcze poinformować, że pani doktor jest dyrektorką artystyczną Galerii Katarzyny Napiórkowskiej, której siedziba główna jest w Warszawie, ale też jest, o czym pewno jeszcze nie wszyscy wiedzą, mała galeria w Brukseli, także też zachęcam do odwiedzania. I pani za właśnie tą działalność przybliżającą sztukę, ale i kulturę polską w Brukseli, pani doktor Justyna Napiórkowska została nagrodzona, wyróżniona takim tytułem Polak czy Polka roku w Belgii w roku 2015. I cieszę się, pani doktor, że jest pani z nami i właśnie chciałabym zgodnie z naszym tematem porozmawiać o tym nowym europejskim Bauhausie, bo to coś więcej niż tylko propozycja programowa Komisji Europejskiej przedstawiona przez Urszulę von der Leyen podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego 16 września 2020 roku, czyli w okresie jeszcze pandemicznym, kiedy to szefowa Komisji Europejskiej przedstawiała swój szeroki program reform, takich całościowych reform dotyczących właśnie zmiany w Europie. Mówiła o pomyśle na przyszłość Europy w świecie jutra. Tam zarówno pojęcie zaufania niezbędnego w świecie wielkiej niepewności było powtarzano wielokrotnie. I chciałabym przytoczyć tylko pewien cytat właśnie, którego z przemówienia Urszuli von der Leyen, odnoszący się właśnie do konceptu europejskiego nowego Bauhausu. Pani przewodnicząca mówiła, że właśnie założymy nowy europejski Bauhaus, miejsce twórczej współpracy architektów, artystów, studentów, inżynierów i projektantów, którzy pomogą nam to osiągnąć. Tak budujemy świat, w którym chcemy żyć. I zwróciła uwagę, że ten koncept zmiany, która z jednej strony ma dotyczyć zmiany architektury, kultury, ma także być zwrócony, ma także brać pod uwagę kwestie praktyczne i kwestie związane z europejską przemianą gospodarki i dążeniem do gospodarki cyrkularnej, opartej na zrównoważonym zasadach zrównoważonego rozwoju. Powiedziała, że świat, w którym gospodarka ogranicza emisje, zwiększa konkurencyjność, zmniejsza ubóstwo energetyczne, tworzy dające satysfakcję miejsca pracy i poprawia jakość życia. Drugi element to świat, w którym technologie cyfrowe pomagają nam budować zdrowsze i bardziej ekologiczne społeczeństwo. I wszystko to jest możliwe, jeśli będziemy robić razem. I podkreślam, mówiła Urszula von der Leyen, że plan odbudowy to nie tylko pomysł na wyjście z kryzysu, ale również pomysł na przyszłość Europy w świecie jutra. Pani doktor, czym jest, może zacznijmy historycznie, ten w ogóle europejski Bauhaus i dlaczego jest to idea, do której Komisja Europejska wróciła w ramach tego wielkiego programu przebudowy, w ramach nowego Europejskiego Zielonego Ładu? Oddaję pani głos.
Bardzo dziękuję. Oczywiście w pierwszych słowach pragnę podziękować za to, że mogę być dzisiaj z Państwem i chcę podziękować także pani profesor za zaproszenie, a także za te słowa, z których do faktów nie będę się odnosić i tylko je w pełni potwierdzam, dotyczące te, w których pani profesor mnie przedstawiła, natomiast to wypadałoby sprostować wszystkie przymiotniki. Wiedziałam, że kiedy pani profesor będzie wprowadzać, to usłyszę bardzo dużo miłych słów i życzliwych, tak jak w pani oglądzie świata jest zawsze. Także bardzo za to dziękuję, choć oczywiście było to za dużo, bardzo mi miło. Proszę Państwa, rzeczywiście znajdujemy się w bardzo szczególnej sytuacji, w której oto nagle osoby najwyżej w hierarchii instytucji europejskiej nagle zaczynają mówić o takich pojęciach jak estetyka, jak piękno, jak tworzenie lepszego designu także. I myślę, że to jest już takie wkroczenie w taką przestrzeń, do której w jakiś sposób, której nie spodziewaliśmy się. I dzisiaj zastanawiając się nad tym, skąd pojawił się ten pomysł nowego europejskiego Bauhausu, zanim odpowiem na to pytanie o tym dawnym Bauhausie, chcę powiedzieć, że zrodziła się ta koncepcja, tak jak często bywa z dobrymi koncepcjami, z tym, co ulepsza świat, z tym, co prowadzi zwłaszcza Europę do przodu, zrodziła się z jakiejś sytuacji kryzysu, zrodziła się z sytuacji zdecydowanie podbramkowej, w momencie kiedy w instytucjach europejskich zdano sobie sprawę z pewnej, może porażka to jest za duże słowo, ale niepowodzenia w wielu koncepcjach, w które Europa zawsze wierzyła. Wtedy, kiedy mówimy o Europie, to tym pierwszym hasłem jest wspólnotowość, a tymczasem jeżeli obserwujemy nasze społeczeństwa na różnych poziomach w ostatnich latach, w ostatnim dziesięcioleciu szczególnie, to widzimy narastającą atomizację, która właśnie pojawia się na różnych poziomach, zarówno to znów pojawienie się i objawienie i wzmocnienie mówienia o interesach narodowych, które myślę, że zawsze powinny być brane pod uwagę. Niemniej bardzo istotne na tym naszym europejskim kontynencie jest szukanie jakiejś harmonii, po to by też szukać dobra wspólnego. Ale także
przypomnijmy może, bo to warto w tym miejscu, że hasło Unii Europejskiej zjednoczeni w różnorodności, prawda? Więc to jest hasło, które towarzyszy od początku integracji europejskiej.
No i właśnie pytanie, czy rzeczywiście to hasło się ucieleśniało na naszych oczach w ostatnich latach, ponieważ za sprawą różnych sytuacji, nie tylko sytuacji politycznej, nie tylko tych przemian, które nadchodzą, ale także tej narastającej globalizacji, ale także rozrostu obecności różnych nowych technologii w naszym życiu, zauważyliśmy przerwanie różnych więzi wspólnotowych i nagle zaczęliśmy żyć każdy we własnej bańce, we własnym świecie, w jakiejś odrębności albo w bardzo też zamkniętej przestrzeni. I tworząc taki duży obraz, czy taką dużą mapę tego, czym pragnąłby być nowy europejski Bauhaus, to myślę, że warto zacząć od tego pytania, że właśnie o to, jeżeli największe instytucje europejskie nagle pochylają się nad kwestiami designu, nad tymi kwestiami, które skłonni byliśmy powierzać artystom, kreatorom, architektom, ludziom szeroko rozumianego sektora kreatywnego, dzisiaj mówią o tym politycy i chcą niejako zaciągnąć, włączyć w swoje polityki właśnie te idee, te koncepcje. To jest to bardzo symptomatyczne i oczywiście ma to większy, szerszy plan i większe ambicje i społeczne, i polityczne niż, powiem w cudzysłowie, tylko tworzenie lepszego otoczenia dla nas i piękniejszego otoczenia dla nas. I trochę przez taką rocznicowość spojrzano i skojarzono te potrzeby dzisiejsze z tematem Bauhausu, tego, który zrodził się w Weimarze, którego taką datą powiedzmy urodzenia czy początkiem byłby rok 1919. Projektu, koncepcji, która właśnie odpowiadała tym wszystkim przemianom społecznym, które nastąpiły. Ja myślę, że tutaj myślę, że od razu warto na marginesie powiedzieć, że być może to skojarzenie historyczne z tym dawnym Bauhausem nie do końca ma taką moc, żeby łatwo przyjąć się współcześnie we wszystkich europejskich państwach, gdzie zarówno znajomość dokonań Bauhausu, tego, który znamy właśnie z Weimaru, ale także chociażby, nie wiem, z takich miast jak Budapeszt, gdzie wspaniałe Bauhausowe miasto nad Dunajem, nową część miasta wybudowano. Nie we wszystkich krajach jakby zdążyło, czy dało radę zakorzenić się, a przede wszystkim być absorbowane i zrozumiane. I myślę, że to jest od razu taka trochę taka alarmująca lampka, która zapala się i stawia pewne pytanie, czy przypadkiem ta nazwa troszkę nie utrudnia zadania.
No właśnie, ale... przepraszam, bo rzeczywiście, jak pani podkreśla, w Polsce też właściwie niewiele wydarzeń odbyło się wokół tego europejskiego Bauhausu, mimo że jest to element tej całej dużej strategii nowego Zielonego Ładu, o którym mówimy wiele, zwłaszcza, że wiele instrumentów finansowych do jego realizacji też zostało wdrożonych. Czy właśnie pani zdaniem to, że przejęto jeden europejski koncept, nie jest ograniczeniem tej wizji i właśnie możliwości promocji tej wizji? Czy nie osłabia jej siły oddziaływania?
Tak, odnosząc się do tego ostatniego zdania, nie jest ograniczeniem wizji, ale jest pewnie ograniczeniem możliwości promocji tej wizji. Wielokrotnie rozmawiając na temat nowego europejskiego Bauhausu, no to właściwie w jakiś sposób tak odczuwam u moich rozmówców, że boleją nad taką, nazwijmy to, kanciastością tej nazwy, że ta nazwa, to określenie nie do końca chyba będzie, jest w stanie obecnie przyjąć się w języku, ale odchodząc od nazwy, tutaj myślę, że naprawdę warto podkreślić, że ta koncepcja to przykład takiej sytuacji, gdzie absolutnie forma nie przerasta treści, wręcz przeciwnie. Treść jest tak wizjonerska, tak otwarta na przyszłość, tak otwarta na wykorzystanie kreatywnych możliwości człowieka, że niewiele jest w stanie ją umniejszyć czy ją ograniczyć. Dzisiaj właściwie ta koncepcja nowy europejski Bauhaus odpowiada po prostu na te wszystkie wyzwania, naprzeciwko których stajemy. I to jest rzecz, którą pani profesor wspaniale tutaj w swoim wprowadzeniu już podkreśliła, wymieniając te cechy, wymieniając słowa pani przewodniczącej. I tutaj myślę, że jakby naszym zadaniem jest może staranie się propagowania konkretnych przykładów, bo to przykłady są siłą tego nowego Bauhausu. I jakby ta ambicja europejska, ona wyłowiła tak naprawdę siły oddolne, bo tutaj warto spojrzeć, że to zrodzenie się tej koncepcji nowego europejskiego Bauhausu, owszem, ono przyszło z góry, ono rzeczywiście zostało odziane w te słowa takie programowe wygłoszone w Brukseli, ale ono było także jakimś takim świadectwem dostrzeżenia pewnego potencjału i tego wszystkiego, co działo się w społecznościach, społecznościach lokalnych na różnych poziomach już wcześniej. Także ten nowy europejski Bauhaus byłby takim parasolem, który właściwie będzie miał szansę wzmocnić te już istniejące tendencje, te pomysły, które rodzą się właśnie we wspólnotach lokalnych. Ja właściwie przygotowałam dla Państwa pokaz slajdów, jeśli udałoby się włączyć, to będzie fantastycznie. Przyznam, że ostatnio wyszłam z nawyku działania na Teamsie, ale proszę podpowiedzieć mi, w jakiej kolejności, czy najpierw mogę otworzyć?
Udostępnij.
I wybierz plik z komputera prawdopodobnie.
Jeśli możemy.
Dobrze, mamy to.
I czy myślę, Państwo widzimy?
Tak.
Super. Otóż ten pomysł przychodzący, może najpierw wytłumaczę tę reprodukcję, która tutaj się teraz Państwu pojawia. Obraz, który znajduje się w Królewskim Muzeum w Brukseli, czyli krajobraz z upadkiem Ikara, który w jakiś sposób skojarzył mi się zasadniczo z tymi czasami, w których funkcjonujemy, że w jakiś sposób cała machina świata toczy się dalej, chociaż jakieś nasze piękne marzenia ostatnio zapadły się i okazało się, że nie wszystko uda się zrealizować. Niemniej jednak praca ta, o której przepięknie też pisali poeci, nadal jest kontynuowana i świat jakby funkcjonuje mimo tej klęski, którą dostrzegliśmy, czy przez którą przeszliśmy. Mam tu na myśli między innymi pandemię, mam tu na myśli te wszystkie złe zjawiska społeczne, które obserwowaliśmy. I na to właśnie odpowiedzi pragniemy poszukiwać w Europie, właściwie rzucając taki snop światła nie na to, co wymyślono gdzieś w gabinetach brukselskich, tylko raczej na to, co zostało już realizowane przez właśnie lokalne społeczności na różnych poziomach, bo od kilku lat jesteśmy świadkami, w Belgii w szczególności bardzo często i bardzo wyraziście to widać, kiedy pojawiają się protesty młodzieży, która po prostu walczy o lepszy klimat, kiedy na tych kartonach, które niosą, grzmią napisy, które właściwie mówią o tym, jak bardzo dużo złego zrobiliśmy dotychczas planecie. I mówię tutaj oczywiście nie my, Europejczycy, nie będziemy tutaj teraz zastanawiać się nad problemami odpowiedzialności, bo to jest zbiorowa odpowiedzialność, powiedzmy, ludzkości, przy czym dotycząca przede wszystkim tej rozwiniętej części świata. Jakby widząc ten ogromny potencjał i tą taką energię, która jest, jednocześnie skupiono się na tym, żeby dostrzec przykłady zaradzenia tym trudnym sytuacjom. I okazało się, że w wielu miejscach, czy architekci, ci, którzy właśnie na swój warsztat wkładają najpierw te hasła takie jak recykling, recykling materiałów, recykling budynków, recykling także tak naprawdę idei bardzo często, bo bardzo często, żeby stworzyć dzisiaj nowy, dobry projekt architektoniczny, to dobrze jest spojrzeć w przeszłość i zastanowić się, jak to robiono dawniej. Te pomysły takie jak dążenie do ekonomii cyrkularnej, w której nie generujemy ciągle nowych zanieczyszczeń, nowych śmieci, które będą zagęszczać się w naszym świecie, tylko szukamy jakiegoś drugiego życia dla przedmiotów. To wszystko już się dzieje i w szczególności tutaj właśnie Europa i świat zachodni jest dość uprzywilejowana, bo tutaj wielokrotnie pojawiają się właśnie te pomysły, które są wdrażane, realizowane. Żeby podać Państwu jeden z takich dla mnie bardzo ujmujących przykładów, to co wydarzyło się na niedawnym Biennale Designu w Mediolanie, gdzie podczas tej ekspozycji, czy na której prezentowane zazwyczaj jest taka presja nowości, jest taka presja odkrywczości, presja pokazywania ciągle czegoś, co przekroczy nasz obraz świata, czy nasze rozumienie świata. I oto jeden z bardzo cenionych twórców zdecydował się na to, że przed głównym pawilonem wystawowym ustawił taki maleńkie stanowisko, stoisko, w którym można było naprawić, nie wiem, torebkę, buty, naprawić zegarek, czyli tak naprawdę wdrożyć ten pomysł nie wyrzucania, nie niszczenia, tylko naprawiania, używania po raz kolejny. I to też jest, można powiedzieć, że pomysł taki, który w tym obszernym koncepcie nowego europejskiego Bauhausu jak najbardziej się mieści, ponieważ wprowadza nowy, stary sposób myślenia. Mówię o tym nowy, stary sposób myślenia, bo ja na przykład uważam, że jestem dość uprzywilejowaną osobą, bo miałam szansę żyć i funkcjonować w różnych czasach, także tych, które poprzedzają nasze coraz bardziej wirtualne rzeczywistości i meta, ten nasz meta świat. I pamiętam też szacunek do przedmiotów. Pamiętam pewne takie nawyki, które nawet gdzieś były w rodzinie, żeby w sposób kreatywny to nasze otoczenie ciągle, nie wiem, wykorzystywać te zasoby, które mamy, bez konieczności generowania nowych. I te pomysły, które dotyczą, które dzisiaj są, mieszczą się właśnie w tym olbrzymim koszu nowego europejskiego Bauhausu, dotyczą zarówno architektury, designu, ale też po prostu życia w naszych miastach i miasteczkach. Bo możemy podać przykład grupy uczniów czy studentów, którzy w okolicy swojego boiska szkolnego decydują się zasadzić łąkę, albo mieszkańców opustoszałego miasteczka gdzieś we włoskich Alpach, którzy własnymi siłami po godzinach podejmują trudu, żeby odrestaurować jakieś stare budynki, które kiedyś służyły na przykład jakiejś działalności pasterskiej i w nich stworzyć miejsce spotkań, miejsce na przykład rezydencji artystycznych. To są konkretne przykłady i nadać jakby nowe życie, jakby mianować na rzecz przyszłości, czyli tak naprawdę zrealizować ten koncept, który mieści się w ogóle w tym szerokim i pięknym pojęciu zrównoważonego rozwoju, pojęciu, które nie jest przecież pojęciem i hasłem nowym, ma już co najmniej kilka dekad i które, przypomnijmy, najpiękniej definiowane mówi o tym, że powinniśmy w taki sposób gospodarować naszymi zasobami, żeby nie umniejszać możliwości tak samo dobrego życia kolejnym pokoleniom. Czyli dokładnie przeciwieństwo tego wszystkiego, co dzieje się dzisiaj.
Pani doktor, jakbyśmy się mogły tutaj na chwilkę zatrzymać, bo właśnie nowy europejski Bauhaus to nie tylko właśnie taki ambitny, Unia Europejska lubi nadużywać tego terminu, program, ale także konkretne pomysły na zmianę i tak jak pani pokazała, ma to być zmiana o charakterze wspólnotowym, łącząca, pokonująca pewne bariery i wyrównująca nierówności. I dlatego w tym celu też została ogłoszona Europejska Inicjatywa Miejska, czyli program właściwie konkursowy, grantowy, który został uruchomiony w październiku 2020 roku na przeobrażanie naszych miast i środowisk. Już pani podała kilka takich przykładów, w jaki sposób z poziomu obywatelskiego można się włączać w takie inicjatywy, a teraz bym prosiła może o zastanowienie się wspólne, czy możemy podać przykład zmian, jakie powinny nastąpić w miastach. Właśnie, są na to środki, tak jak mówię, w ramach tej Europejskiej Inicjatywy Miejskiej, 50 milionów euro zostało przeznaczone na te europejskie innowacje. I co pod tym właśnie pojęciem innowacji, które wpisują się w ten nowy europejski Bauhaus, poza tymi przykładami, które już pani podała, może się jeszcze wpisywać, żeby tak rozbudzić naszą wyobraźnię, a może też pobudzić i zachęcić czy organizacje pozarządowe, czy osoby reprezentujące ruchy miejskie do też zainteresowania się tymi środkami i włączenia się w te inicjatywy.
Więc myślę, że przede wszystkim należałoby podkreślić, że ta koncepcja nowego europejskiego Bauhausu przede wszystkim jest w bardzo dużym powiązaniu z geografią. Ona jest przynależna do miejsc z jednej strony, a z drugiej strony przynależna do ludzi i jakby rozgrywa się w tym, między tymi dwoma rzeczywistościami po to, żeby szukać także sposobów, jak łączyć ludzi, jak łączyć społeczności, jak łączyć te lokalne też wspólnoty, czy współtworzyć te lokalne wspólnoty z miejscami, do których przynależą. Gdyż zauważyliśmy bardzo wiele tak istotnych, bardzo niszczycielskich właściwie działań, gdzie całe wioski czy miasteczka pustoszeją, gdzie wszyscy przeprowadzają się. To dzieje się także w Europie, to dotyczy nie tylko państw afrykańskich, gdzie też wiemy o tych miastach, które przerastają nad poziom, ponieważ mieszkańcy gdzieś oddalonych wiosek nie mają możliwości funkcjonowania w swojej rzeczywistości. I tutaj właśnie Europa stara się znaleźć jakieś rozwiązania czy jakieś pomysły, które pozwolą tę geografię, tę naszą lokalną, najbliższą jak najlepiej wykorzystać. I oczywiście w dzisiejszej przestrzeni niezwykle ważne są miasta. Ja jako warszawianka myślę, że z Państwem mam nadzieję, że Państwo zgodzicie się ze mną. Ja obserwuję rozwój Warszawy w ostatnich latach i tak dostrzegam, że jest to miasto, które w ostatnich latach coraz bardziej ma swoją tożsamość, która czerpie zarówno z historii, jak i z teraźniejszości. Miasto, które jest w stanie wchłaniać niezliczone ilości osób, które przybywają z różnych miast, jakby nie odbierając sobie także tej tożsamości, tylko współtworząc ją, a nie zawsze tak było. I to jest taki dobry przykład, myślę, z popatrzenia na tę przestrzeń, która nas otacza, tego miejsca, do którego przynależymy, zastanawiając się, na ile ono jest tylko dla nas taką scenografią, przez którą przechodzimy właściwie bezmyślnie nawet, czy tak bez
refleksyjnie.
Bezrefleksyjnie i także bez takiego prawdziwego włączenia się w tę miejską tkankę. Czyli traktujemy tak naprawdę to nasze otoczenie zupełnie instrumentalnie. W takich przypadkach, jeżeli traktujemy to otoczenie instrumentalnie, istnieje duże niebezpieczeństwo, że będziemy po prostu je w instrumentalny sposób niszczyć, że nie będziemy działać dla dobra. I stąd właśnie to rozerwanie tych więzi społecznych, ta nieumiejętność tworzenia nowych, wtedy kiedy znajdujemy się, nie wiem, mieszkamy w bloku i mamy sąsiadów, których nie znamy tak naprawdę. To jest dzisiejsza... To są realia. I to między innymi już jest taka przestrzeń, w której można pokusić się o poszukiwanie pomysłu czy sposobu na stworzenie projektu, który mógłby zdobyć dofinansowanie nowego w ramach różnych inicjatyw związanych z nowym europejskim Bauhausem. Ja tutaj nie mogę się powstrzymać i chcę Państwu przytoczyć taką historię w sumie z mojego dzieciństwa, czy z wczesnej co najmniej młodości, kiedy wraz z koleżankami, sąsiadkami, z moją siostrą stworzyłyśmy coś, co nazwałyśmy Klubem Pomocy Lokatorom. I uważam, że to był pomysł, który był właściwie tak naprawdę no, jednym z zaczątków nowego europejskiego Bauhausu, nieskromnie
rzeczywiście.
Bo wówczas jako 11-latki, 12-latki wymyśliłyśmy sobie, że chcemy po prostu właśnie budować jakieś więzi społeczne na naszej klatce schodowej. Zaczęło się to od udekorowania starymi plakatami z kalendarzy, ale także pamiętam, że zdarzało nam się pod sklepem spożywczym oczekiwać na najlepiej starszą osobę, która będzie niosła ciężkie torby, dlatego że wtedy chciałyśmy się zgłosić do pomocy i tak też robiłyśmy i pamiętamy, jak ludzie reagowali, że to było zawsze jakieś zaskoczenie i przestraszenie. I oczywiście mówię o tym w sposób taki żartobliwy, ale tak naprawdę to o to chodzi, żebyśmy gdzieś jednak uczyli się wciąż być społeczeństwem i jakąś społecznością, czyli dostrzegać siebie nawzajem. I pod tym względem olbrzymie wyzwania stoją przed miastami, gdzie pojawiają się te piękne i bardzo naprawdę inspirujące koncepcje tworzenia na przykład tak zwanych miast 15-minutowych, czyli takich miast, takich przestrzeni, gdzie właściwie każdy jest w stanie zrealizować wszystkie swoje potrzeby w tym najbliższym otoczeniu, dystansie spacerowym, czyli jest to taki konkretny pomysł na to, by także budować miasta, które nikogo nie będą wykluczać. Nie będą wykluczać osób starszych, osób mniej mobilnych, osób, które w ogóle mają zupełne ograniczenia mobilności. I dlatego na przykład tam, gdzie włodarze miejscy mają dużo otwartości i potrafią to zrobić, to place miejskie, które przecież kiedyś w historii, w przeszłości, one były forami, one były tymi agorami, miejscami spotkań, miejscami wymiany, centrami. Dzisiaj takimi bardzo często nie są. Ale znów powraca się do tej idei i więcej, tworzy się, istnieją starania takie, by z tych miejsc tworzyć taki coś, co nazywa się nowym pokojem dziennym. To jest ten koncept nowego living roomu, który jest w przestrzeni miejskiej, tak, by to było faktyczne miejsce spotkań, miejsce, które nie wymaga od mieszkańców, od użytkowników wkładu finansowego. To nie jest kawiarnia, to nie jest restauracja, do której idziemy się spotkać, tylko takie miejsce pomiędzy, gdzie trochę też adaptując coś, co też jest z pasją, powiedziałabym, że przyjęte w instytucjach europejskich, które na przykład patrzą na kraje takie jak Włochy, gdzie nie zatracono nigdy tej umiejętności takiego miejskiego życia, tego, że można się spotkać na placu, usiąść wieczorem i rozmawiać z sąsiadami, mieć jakąś wymianę myśli, mieć jakieś relacje społeczne. To też jest bardzo, bardzo istotne i bardzo potrzebne, dlatego że w przeciwnym wypadku, no to oczywiście obserwujemy w naszych miastach te procesy narastającej gettoizacji, tak, że tworzone są po prostu nowe getta, jakieś nowe bańki. Oczywiście w Warszawie też mamy przykłady tych miast, które są otoczone murami, które są też nieprzeniknione. I no, wiele jest takiej przestrzeni właśnie dla pomysłu działania. Oczywiście, że
przypomnijmy może też, że przepraszam, ale właśnie tutaj podała Pani przykład miast włoskich, ale przypomnijmy też, że Paryż deklaruje się realizować ten koncept miasta 15-minutowego. Mer Paryża, pani Anne Hidalgo, wprowadziła tą koncepcję do swojego programu i stara się ją skutecznie realizować w ramach dzielnic paryskich, prawda? Tutaj jest też kwestia zrównoważonego transportu, obecności rowerów w przestrzeni miejskiej, czy tak, hulajno, żebyśmy rezygnowali z samochodu. To wszystko ma się przyczynić też do zmniejszenia tego naszego negatywnego wpływu na środowisko i też właśnie włączenia się w takie myślenie całościowe, prawda? Żeby miasto...
Ale jeszcze...
Było tą całością.
I przy tym jeszcze więcej, dlatego że nie tylko wtedy ten nasz ślad na planecie będzie mniejszy, ale także nasz komfort życia będzie większy, bo de facto nie potrzebujemy przemieszczania się codziennego gdzieś na drugi koniec miasta. I rzeczywiście Paryż jest fantastycznym przykładem, bo biorąc pod uwagę skalę wyzwania, z jakim to miasto się spotyka, ale to też pamiętajmy, miasto, które ma na swoim koncie niebywały projekt urbanistyczny barona Osmana, który to miasto potrafił z tych wszystkich średniowiecznych ograniczeń, oczywiście czasami z protestami takimi jak Wiktora Hugo uzasadnionymi także, ale jednocześnie stworzył to miasto, które później przez wiele lat mogło być miastem, taką ikoną nowoczesności też, miastem otwartym, miastem, gdzie ta budowa tych szerokich bulwarów, ona także tak naprawdę niosła pewne zmiany społeczne w tym mieszczańskim paryskim życiu. Także dzisiaj także to wyzwanie się pojawia. Ja żałuję, że nie miało to miejsca wtedy, kiedy miałam okazję i przyjemność mieszkać i studiować w Paryżu. Nie byłabym użytkowniczką tych ścieżek rowerowych, które są rzeczywiście bardzo, bardzo w tym mieście inspirujące, ale także na przykład przebudowa w samym centrum Paryża była taka zamknięta wyspa, można powiedzieć, dawnych jakichś kazern wojskowych i po prostu one odpowiadały potrzebom XIX-wiecznym, może jeszcze XX-wiecznym, żeby w centrum miasta...
Pani doktor, a tutaj właśnie pani Julia Mielczarek pięknie włączyła się też na czacie i podała przykład Wrocławia i jego architektury, gdzie tam znajdziemy też przykłady tej architektury Bauhausu. I czy w Polsce widzi pani jeszcze jakieś miasta, które zaczynają wdrażać ten koncept albo już historycznie mają takie budynki? Co poza Wrocławiem?
No więc,
które z miast poza Wrocławiem?
Myślę, że zawsze fantastycznie jest popatrzeć na te miasta, które jakoś aspirowały w historii też do tego, by być miastami idealnymi, jak bardzo duży one mają potencjał, ale też w jaki sposób trzeba spojrzeć na nie dzisiaj trochę innym okiem wobec innych wyzwań, którymi stoją. Na przykład myślę sobie o Zamościu, który wtedy, kiedy był zaprojektowany na surowym korzeniu, na po prostu czystej ziemi, stworzono miasto od nowa, ale w jakiś sposób łącząc różne potrzeby ekonomiczne, przede wszystkim polityczne, społeczne, po to, żeby zintegrować też, czy stworzyć jakąś przestrzeń do życia dla różnych grup, bo przecież mieszkali tam przedstawiciele różnych narodowości, oni włączali się w ten system ekonomiczny tego miasta. Dzisiaj też takiego, takich sposobów szukać. I niestety wtedy, kiedy myślimy o dobrych przykładach, to najczęściej najpierw w głowie pojawiają się te niedobre przykłady, tak jak na przykład to ubolewanie, nad którym portale społecznościowe się pochylały w ostatnich miesiącach, wtedy, kiedy przebudowano rynek w Lżajsku bodaj, tak, czyli wybetonowanie tej przestrzeni, czyli coś, co idzie zupełnie na przekór tym nowym pomysłom. Wycinki drzew, oczywiście, że zawsze warto i trzeba znać pełnię tych projektów i pomysłów przebudów, bo czasami one mają jeszcze ten drugi etap, którego nie znamy i rzeczywiście będą zmierzać ku lepszemu, mimo takich drastycznych ruchów. Niemniej jednak myślę, że cały czas to dostrzeganie tego, że tak naprawdę te pomysły nowego europejskiego Bauhausu dają nam taką sytuację win-win. Ona jest naprawdę zwycięska dla wszystkich, bo jednocześnie właśnie będziemy odpowiadać temu wymogowi piękna, ale także wygody, lepszego życia i lepszego wykorzystania przede wszystkim zasobów. Ta przepiękna idea, dla mnie bardzo imponująca, recykling budynków, to jest rzecz, która praktycznie myślę, że jeszcze cały czas w Polsce nie istnieje.
Czyli przypomnijmy, co kryje się za tym terminem, pani. Właśnie poproszę właśnie jeszcze o doprecyzowanie i za chwilę oddamy, bo pojawiają się już pierwsze pytania.
Najprościej mówiąc, to jest po prostu nadanie nowego życia porzuconym budynkom. Bardzo często nawet miasta niektóre robią takie inwentaryzacje, okazuje się, jak dużo mają takich zasobów niewykorzystanych i czasami stworzenie jakiegoś partnerstwa prywatno-publicznego albo nawet oddania różnym grupom czy fundacjom pod pewnymi warunkami takiej przestrzeni, po to, by tam stworzyły coś dobrego. To jest tak naprawdę odciążenie też państwa, odciążenie instytucji od ciężaru budowania właśnie takiego lepszego otoczenia dla ludzi. I te miejsca niegdyś opuszczone po prostu dzięki temu recyklingowi budynków dostają nowe życie. Przy tym jeszcze warto, myślę, że podkreślić tych kilka takich ważnych, kluczowych haseł dotyczących w ogóle samej architektury, że musi to być architektura świadoma. To dzisiaj nie może być tak, że właściwie architekt staje naprzeciwko swojego stołu kreślarskiego i tworzy ideę, która po prostu będzie odpowiadała tylko i wyłącznie jakimś jego wizjom artystycznym i estetycznym. Nie, musi uwzględnić przy tym na przykład wykorzystanie lokalnych materiałów, musi uwzględnić oczywiście wszystkie sprawy dotyczące wykorzystania energii, tworzenia energii, tego, żeby ten budynek wykorzystywał na przykład szarą energię. I tutaj to jest tak naprawdę takie wyzwanie, wysoko postawiona poprzeczka, która tak naprawdę wzmacnia naszą kreatywność, bo wtedy, kiedy musimy pokonać te trudności, to nagle okazuje się, że jednak człowiek jest zdolny do niebywale pięknych pomysłów i takie projekty znów realizowane są na przykład na Malcie, gdzie w La Valette tworzone są ogrody na dachach. Te ogrody są w stanie wychładzać wnętrza, a jednocześnie dostarczają owoców i warzyw lokalnym mieszkańcom, więc to są absolutnie cudowne takie pomysły, które zawsze wymagają najpierw jakiegoś takiego pomyślenia outside the box, tak? Musimy najpierw wyjść z naszego kontekstu, dlatego też trzeba podróżować, dlatego też trzeba oglądać, dlatego też trzeba rozmawiać, dlatego też trzeba słuchać starszych pokoleń, bo ja myślę, że jedną z rzeczy, które w jakiś sposób są też zakorzenione w nowym europejskim Bauhausie, jest zdecydowanie spojrzenie w przeszłość, spojrzenie w tę naszą przeszłość najbliższą, czyli spojrzenie na nasze domy rodzinne, domy naszych dziadków i ich sposób funkcjonowania, który był wpisany w czasy ogromnych ograniczeń, a jednocześnie jakby wszystkie funkcje, których potrzebowaliśmy, były zaspokojone. Jak to się działo, że te domy były chłodne, że one nie potrzebowały włączonej klimatyzacji przez pół roku, żeby zapewniać jakiś komfort. Także
pani doktor, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi na te właśnie kwestie relacji, między innymi też relacji międzygeneracyjnych, też przywrócenie sprawczości obywatelom i obywatelkom europejskich społeczeństw. i że te wartości są wpisane właśnie w tą ideę nowego europejskiego Bauhausu, która troszkę może z racji właśnie przejęcia konceptu jest troszkę niezrozumiana. I dobrze, że zwróciłyśmy uwagę na to. I chciałabym teraz dać możliwość tutaj naszym słuchaczkom i słuchaczom zadania pytań, bo już pytania się pojawiają. Pani Julio, czy będzie Pani uprzejma odczytać pierwsze pytanie?
Tak, oczywiście. Pierwsze pytanie mamy od Pani Iryny, która dziękuję za ciekawą dyskusję i ma pytanie do Pani doktor. W jaki sposób można wykorzystać takie innowacje, doświadczenia i inspiracje w procesie odbudowy Ukrainy po wojnie? I drugie pytanie, czy już są takie inicjatywy podejmowane?
I może jeszcze zbierzemy pytania. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie? Mamy możliwość, czy via czat, czy poprzez podniesienie rączki. Pan profesor Stanisław Kasiewicz, bardzo prosimy.
Ja chciałbym może...
pytania, żeby zarządzić czasem.
Chciałem pierwsze pogratulować tego tematu wyboru seminarium. Uważam, że mamy za mało czasu, ale chciałbym może zwrócić uwagę na rolę kultury, która jest bardzo uniwersalna, bo mam kulturę prawną, mam polityczną i tak dalej. Można wymieniać bardzo dużo tych przymiotników. Natomiast ja chciałem powiedzieć tak, że kultura to jest takie magiczny klej, który integruje społeczność wokół realizacji celów i on sprzyja bardzo lepszemu zarządzaniu. Tutaj na pewno Państwo wiedzą, że dla ekonomistów taki Peter Drucker to jest taki guru zarządzania i on twierdził, że jeżeli kultura jest nieadekwatna, to kultura zabija strategię na śniadanie, czyli nawet już dalszych etapów już nie można się spodziewać. Bardzo istotny jest element kultury w sytuacjach, kiedy mamy bardzo dynamiczne zmiany, regulacje nie nadążają i wtedy po prostu ludzie wiedzą, jak się zachować w takich elementach, których w ogóle nie wiedzieli, a niestety ona jest niedoceniana przez instytucje, organizacje i firmy i po prostu jakby nie zauważa się do tego, że w procesie transformacji cyfrowej do nowej cywilizacji inna jest kultura od tradycyjnej. I w szczególności po prostu kwestia sprawczości, szybkości, otwartości, autonomii. To są bardzo istotne wartości, które są powinny być. Niestety tych badań się nie robi.
Wszelkie Panie profesorze, nawet... gdybyśmy prosili właśnie tylko to pytanie, bo jeszcze chcemy zebrać inne pytanie.
Pytanie takie jest, układ jest taki, że uważam, że także nie ma edukacji w żadnej instytucjach, których uczestniczę. I po prostu kwestia, że oni nie wiedzą, jaką mają kulturę, nie wiedzą, co zmieniać, nie widać żadnych programów. Oczywiście nikt nie przyzna się do tego, że on tej kultury
Panie
nie
profesorze,
chce.
Bardzo dziękuję.
To jest powiedzmy wyzwanie dla wszystkich instytucji, a szczególnie dla uniwersytetów.
Rozumiem.
I tego typu.
Dziękuję. Bardzo dziękuję. I głos jeszcze chciał zabrać i zadać pytanie pan profesor Maciej Cesarski. Panie profesorze, zapraszamy. Bardzo dziękujemy panu profesorowi Kasiewiczowi.
Już się włączam.
Widzimy już pana, panie profesorze. I zapraszamy do zadania pytania.
W tych zdaniach takich, wyzbywając się autocenzury i wyzbywając się legitymizacji tego, co szeroko rozumianej rzeczywistości, powiedzmy. Sprowadzanie, tu coś takiego zabrzmiało, ale może tylko na chwilę. Sprowadzanie Bauhausu do jakichś akcji lokalnych, to moim zdaniem jest znacznie za mało. I to się łączy z drugim jakby pytaniem i moim stwierdzeniem zarazem, że nazwa też, to nie wiem, to chyba nawet... Oj, zapomniałem, jak masz na imię. Przepraszam. Osoba prowadząca, powiedz, jak masz na imię.
Panie profesorze, Małgorzata.
Małgorzata, no przepraszam. No takie ładne.
Nie ma problemu.
W styczniu obchodzę 68 lat. Nazwa. Nazwa jest że sięga wstecz i jest jak najbardziej adekwatna. Bauhaus, to co proponował Bauhaus, czyli tak naprawdę Gropius, to jest Nowa kultura w zasadzie światowa, oparta na kulturze materialnej, oparta na najpierw kształceniu estetycznym, artystycznym, a dopiero potem zawodowym, tak, w telegraficznym skrócie. Tylko że. I właśnie tu jest ten brak autocenzury. Dlaczego to się nagrało? Nie mogło się udać, bo panował paradygmat rynkowego, kapitalistycznego wzrostu gospodarczego. I dopóki ten paradygmat będzie nas zżerał, konfrontował, niszczył środowisko i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to takie akcje typu Bauhaus są bez zmiany tego paradygmatu, ten nowy Bauhaus pozostanie taką fajną utopią. Utopie są bardzo potrzebne. One pokazują, dają pewną nadzieję, ale póki co dają tylko nadzieję, bo ja nie wierzę, że to, co wymyśliła, mówiąc tak też w dużym skrócie, Unia Europejska, nie jestem przeciwnikiem Unii Europejskiej, tym bardziej teraz w Polsce, no to nie może być tylko ograniczone do Europy. No, jeżeli Europa zmniejszy emisję, tam nie wiem, z tego co pamiętam, w 50 roku, już kończę, w 50 roku będzie to, no to co z tego, jak Chiny będą dalej emisować? Wszystko. Mhm. Jeszcze jedno, polskie tradycje są bardzo duże w tym zakresie i przede wszystkim polskiej szkoły mieszkaniowej. Cyrkusowie, Teplic, Tołwiński uczestniczyli w pracach CIAM-u, czyli takiej platformy transmisji myśli Bauhausu i polskiej szkoły mieszkaniowej. Koniec, wyłączam się. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy panie profesorze za też takie pogłębienie kontekstu. Pani Julio, mamy kolejne pytanie na czacie i oddajemy głos pani Justynie za chwilę po przeczytaniu tego pytania. Tak, czy może pani przeczytać pytanie pani profesor Kurczewskiej?
Ale może wrócimy jeszcze do pani Iryny. W jaki sposób można wykorzystywać innowacje, doświadczenia, inspiracje w procesie odbudowy Ukrainy po wojnie i czy są już takie inicjatywy podejmowane? To jest pierwsze pytanie i zaraz przejdziemy do drugiego.
Proszę od razu je przeczytać, bo nasz czas już zbliża do końca, żeby pani Justyna miała czas na takie zebranie i odpowiedzi na pytanie.
I następne jest pytanie od pani Urszuli Kurczewskiej. Również mówi, że jest to interesujący temat i ciekawa dyskusja. Gratuluję. I pytanie, co z koncepcji Bauhausu można już teraz wprowadzić w polskich miastach? Czy w ogóle są szanse na realizację tej koncepcji w naszym kraju? I to są wszystkie pytania do pani. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Pani doktor, ma pani tutaj skalę trudności, bo musimy się zmieścić w 5 minutach, ale widzę, dobrze, że temat zainteresował i jeśli pani przyjmie nasze zaproszenie, to chciałabym, żebyśmy pogłębiły jeszcze ten temat. Natomiast teraz oddaję pani głos. Jak pani ustosunkuje się do tych kwestii wskazanych przez...
Rzeczywiście wiele wątków tutaj jeszcze nie zostało podjętych, ale bardzo dziękuję za wszystkie 4 pytania i według mnie one składają się właściwie w taki wspólny nawias, wspólny jakiś taki filar odpowiedzi. To pytanie dotyczące nowego europejskiego Bauhausu i odbudowy Ukrainy, pytanie pani Iriny. Uwagi pana profesora Kasiewicza dotyczące roli kultury i tego, że rzeczywiście powinniśmy starać się poszukiwać, no tak naprawdę budować naszą teraźniejszość i przyszłość na wiedzy, tak? Na tej wiedzy, która będzie interdyscyplinarna i która będzie czerpała także z kultury. Uwagi pana profesora Cesarskiego dotyczące tego, jak olbrzymi jest wkład Bauhausu i zarówno w Polsce i tutaj też właśnie przecież te idee, wiele z tych idei było także wprowadzanych w odbudowie powojennej w Polsce i to trzeba przyznać, że wiele takich koncepcji było naprawdę fantastycznie i bardzo dobrze w zniszczonym wojną kraju realizowanych. I tutaj chcę tylko podkreślić, że na pewno nie było moją intencją powiedzenie, że nowy europejski Bauhaus sprowadza się do tego, co lokalne, ale w tym, co lokalne, my mamy na tę pierwszą jakby sprawczość i idea jest taka, aby w jakiś sposób tworzyć projekty, które często też na tym poziomie lokalnym będą stawały się takimi przykładami, dobrymi praktykami, które będą później tak naprawdę dzięki temu parasolowi europejskiemu pokazane szerszemu forum. Temu służy między innymi konkurs nagrody nowego europejskiego Bauhausu, które po prostu wyłuskują ze świata, z Europy te idee najlepsze i pozwalają na to, żeby je multiplikować. Teraz pan profesor też stwierdził, że cóż z tego, jeżeli my będziemy lokalnie czy nawet na poziomie Europy ulepszać tę rzeczywistość, jeżeli świat będzie działał inaczej. Tutaj właśnie czas nie pozwolił nam poruszyć tych wszystkich tematów, ale jest to hasło, które kilka lat temu stało się takie dość nośne, the Brussels effect, czyli taka siła normatywna i siła, powiedziałabym, inspirująca Europy. To, że Europa właściwie odzyskuje taką umiejętność wpływania na świat jako jednak, no teraz może trudno jest mi rozmawiać, mówić o tym po ostatnich wydarzeniach w Parlamencie Europejskim, ale jeżeli spojrzymy w szerszym obrazie, to Anne Bradford fantastycznie udokumentowała, jak w wielu przykładach jakby to, co jest wyznaczane jako nowa norma w Europie, staje się później zostaje włączone do polityk i to w bardzo odległych państwach bardzo często też, których nie podejrzewalibyśmy o takie, powiedzmy, takie idee, takie pragnienia włączenia tych dobrych polityk i to właśnie bywa określane jako the Brussels effect, więc tak myślę, że ten czas kryzysu, przez który dzisiaj przechodzimy, kryzysu wielowymiarowego, czy tego, co już słownikowo zostało określone jako permakryzys, którego takim najbardziej wyrazistym oczywiście dzisiaj obrazem jest to, co dzieje się w Ukrainie, to, że znów rzeczywistość wojenna, że to stała się rzeczywistość, że jesteśmy po prostu świadkami wojny, a myśleliśmy, że nigdy tego w Europie już nie zobaczymy. To wszystko może w którymś momencie przełamać się jakby na korzyść szukania później, mam nadzieję, po wojnie właśnie dobrych rozwiązań i takiego też tak naprawdę przeskoku, że oto i są oczywiście już podejmowane te wątki dotyczące odbudowy Ukrainy i właśnie tego, żeby wydarzyło się to z wykorzystaniem tej właśnie najnowszej wiedzy, tej szeroko rozumianej idei nowego europejskiego Bauhausu, tak by ta odbudowa stała się tak naprawdę przykładem, tak jak odbudowa Warszawy po II wojnie światowej. Proszę zwrócić uwagę, warszawskie Stare Miasto, które tak naprawdę jest taką makietą historyczną, bo przecież jest to odbudowane z cegieł, które pochodziły z Kołobrzegu czy ze Szczecina. I nie jest dosłownym, nie mamy tej oryginalnej tkanki warszawskiej historycznej, a mimo tego warszawskie Stare Miasto jest na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO jako przykład takiej odbudowy. I tak wierzę i chciałabym także tym optymizmem z Państwem się dzielić, że podobnie będzie odbudowana dziś zdruzgotana Ukraina, że będzie odbudowana właśnie w tym duchu już myślenia takiego naprawdę dla XXI wieku, wykorzystującej właśnie wiedzę, taką interdyscyplinarność, dlatego że znów nowy europejski Bauhaus, tutaj ta problematyka takich definicji czy zastanawianie się, jaka to właściwie dyscyplina, czy mówimy o kulturze, czy mówimy znacznie szerzej, dlatego że zapraszamy także naukowców, badaczy, chemików, fizyków, tych, którzy konstruują samochody. Właściwie wszyscy są włączeni do tego, by tworzyć tę nową rzeczywistość i faktycznie odpowiedzieć tym naszym ambicjom na XXI wiek. Także siła Europy może w tym momencie odbudować się jako taka pewna siła moralna, co także odbędzie się z olbrzymią korzyścią dla samego kontynentu na wszystkich jego poziomach, dlatego że dotyczyć to będzie właśnie także tych naszych lokalnych społeczności, w których więzi międzygeneracyjne, międzyetniczne bardzo często w wielu przecież państwach i miastach europejskich są zupełnie nieistniejące dzisiaj. Także te atomy musimy znów połączyć, musimy zrozumieć, czym jest także ta nowa era cyfrowa, w której będziemy żyć, żebyśmy wszyscy nie stali się jakimiś cyfrowymi cyborgami, którzy to zatracą. Nie wiem, czy udało mi się Państwu odpowiedzieć na pytania, które bardzo mnie przede wszystkim.
Ja tylko na chwilę przerwę. Oczywiście, że trzeba być optymistą, ale pani mi nie odpowiedziała na podstawowe pytanie, znaczy na jedno z tych podstawowych pytań. Jakie są szanse przy kontynuacji tego paradygmatu rozwoju, który jest, jeżeli pani wierzy w to, co pani mówi, no, że idee Bauhausu pójdą no, głębiej na cały świat. No.
Panie profesorze, ja przepraszam, muszę niestety się włączyć z racji tego, że mamy ustawiony już egzamin doktorski, dlatego też zadeklarowaliśmy, że skończymy o 10:25.
Jeżeli Państwo pozwolą, to jednym zdaniem odpowiem. Ja wierzę, ja jeżdżę na rowerze, ja staram się ograniczać potrzeby nowych rzeczy i także zastanawiam, jako w sumie działający, także i czynny przedsiębiorca, jak to robić, by ten ślad tego, co na przykład tworzą współcześni artyści, też był mniejszy. I to też jest, proszę zwrócić uwagę, taka ważna refleksja. Niedawno byłam na Biennale w Wenecji i zastanawiałam się, czy to już będzie temat, który będzie...
Panie profesorze, przepraszam bardzo, muszę się włączyć.
Ja paradygmatu nie odmienię,
To, co mogę obiecać, to, że będziemy kontynuować i wtedy ustawimy też dyskusję, aby odpowiedzieć na te pytania. Zapraszam w kontakcie takim bezpośrednim, skrzyżuję Państwa. I niestety chciałabym w tym momencie zakończyć z racji właśnie tutaj innych zobowiązań, natomiast serdecznie podziękować naszej dzisiejszej gościni, pani doktor Justynie Napiórkowskiej. Bardzo dziękuję, że udało nam się zainteresować Państwa tematem. Cieszymy się, że jest niedosyt. Temat bardzo szeroki, ale właśnie temat, który wskazuje na tym, że nie uda nam się rozwiązać problemów z pogranicza środowiska i gospodarki, jeśli to nie będzie, jak mówi Ursula von der Leyen, projekt kulturowy dla Europy. I tutaj cytuję, każdy ruch ma swój odrębny styl. Nasza systemowa zmiana musi mieć też własną estetykę, by styl odpowiadał zrównoważonemu rozwoju. A tych zmian nie wprowadzimy, jeśli nie zaczniemy od wprowadzenia tych zmian równolegle z tego najniższego poziomu, a nie tylko z poziomu makro. I tutaj chciałabym serdecznie Państwu podziękować za udział w dzisiejszym webinarium, ponieważ jest to już ostatnie przedświąteczne, życzyć wszystkim Państwu właśnie tego wzmacniania relacji, zasypywania podziałów i skupienia się na tym, co nas buduje, wzmacnia w nas pozytywne cechy, chęć do życia i zmiany świata, właśnie zaczynając od siebie, od takiego naszego najbliższego otoczenia.
Ja też jestem na rowerze.
Wspaniale, panie profesorze. Cieszymy się i bierzemy z pana przykład. Także składam państwu serdeczne życzenia. Jeszcze raz dziękuję pani Julii Mielczarek, która jest tutaj z nami, reprezentuje studentów ISKN Spraw Zagranicznych. Dziękuję pani doktor Justynie Napiórkowskiej. Zachęcam do odwiedzania galerii pani Katarzyny Napiórkowskiej, zarówno w Warszawie, jak i w Brukseli, a Państwa zachęcam też do czytania pięknych tekstów na blogu o sztuce pani Justyny Napiórkowskiej, bo jest tam niesamowita nadzieja i niesamowite zrozumienie i też miłość do sztuki. A kultura, tak jak powiedział Jean Monnet, jeśli zaczynałby budowę Unii Europejskiej, wspólnoty europejskiej, zacząłby od kultury. Także myślę, że to jest dobry kierunek. Serdecznie Państwu dziękuję.
Oczywiście, tu się zgadzam. Najważniejsza jest miłość.
Dziękujemy i zapraszamy do... Dziękuję będziemy bardzo. Kontynuować ten temat.
Pięknych, radosnych świąt.
Dziękuję.
Pięknych świąt i radosnych i pokoju w nadchodzącym roku.
Tego nam wszystkim potrzeba. I trzymamy kciuki i wspierajmy Państwa dzielny ukraiński naród. Do widzenia.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Dziękuję Państwu. Zatrzymuję nagrywanie.